radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Gościem audycji jest dziś doktor nauk medycznych Wioleta Kaliszan, specjalistka w dziedzinie farmakologii, kierownik apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Apteki szpitalnej, jednej z najnowocześniejszych w Polsce, między innymi posiadającej robota do produkcji leków cytostatycznych, a także kilka różnych pracowni, a wśród nich Zakład Inżynierii Genetycznej. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, czym się różni praca farmaceuty w aptece szpitalnej od pracy farmaceuty w takiej tak zwanej aptece otwartej, czyli tej takiej, które są dostępne dla pacjentów, żeby wykupić receptę.
Jakbym chciała odpowiedzieć bardzo szybko, to bym powiedziała, że wszystkim się różni. Apteka szpitalna ma swoją specyfikę. Apteka szpitalna jest właściwie takim przedsiębiorstwem. W aptece szpitalnej farmaceuta jest odpowiedzialny za lek i ten lek musi śledzić od momentu przyjścia do apteki, do szpitala, do momentu, aż pacjent ten lek przyjmie, a potem jeszcze zajmujemy się tym wszystkim, co się dzieje, jeśli pacjent przyjmie lek i co się dzieje. Myślę tutaj o działaniach niepożądanych.
Właśnie tak. Śledzenie, jak ten lek działa na tego człowieka,
tak,
którego...
Farmaceuta szpitalny w takim najprostszym obrazowym opisie to na przykład nie ma kontaktu z pieniędzmi, w sensie z pacjentami bezpośrednio. Natomiast farmaceuta szpitalny, my znamy tych pacjentów, bo my opiekujemy się też pacjentami, mimo że czasami ich w ogóle nie widzimy, tak?
Mm-hmm. A pani doktor, do jednych z tych zadań jest takie sformułowanie gospodarka lekiem w szpitalu. Co to tak w praktyce oznacza, ta gospodarka lekiem? Czy to jest jakieś zadanie, którym zajmuje się każdy farmaceuta szpitalny, czy tylko jeden wyznaczony, czy tylko kierownik apteki? Na czym to polega?
Gospodarka lekiem to jest jedno z podstawowych zadań farmaceutów szpitalnych. Jesteśmy odpowiedzialni właśnie za lek w szpitalu, za obrót tym lekiem, za budżet lekowy jesteśmy też odpowiedzialni. Dlatego też śledzimy drogę leku i to farmaceuta musi sprowadzić ten lek do apteki.
Czyli zamówienia, wszelkie
A nawet wcześniej umowy przetargowe. Jesteśmy apteką w szpitalu uniwersyteckim, w szpitalu publicznym i jesteśmy odpowiedzialni za finanse tego szpitala.
No, ale skąd wy wiecie, jakie leki są potrzebne?
Wiemy, bo my jesteśmy w zespole z lekarzami. My po prostu, naszym obowiązkiem jest komunikacja z lekarzem. I właśnie nasza apteka, tak jak pani powiedziała, jest jedną z najbardziej nowoczesnych, ale też jest bardzo inna od wszystkich innych aptek, ponieważ my bardzo dobrze komunikujemy się z lekarzami, z zarządem z szpitala i z pielęgniarkami. My komunikujemy się ze wszystkimi pracownikami szpitala właśnie dlatego, żeby zadbać o dobrą gospodarkę lekiem, a co za tym idzie, żeby zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo i dobrostan pacjenta.
Czyli w praktyce może to na przykład wyglądać w ten sposób, że lekarz komunikuje na takim zebraniu, że jest pacjent z taką i taką chorobą, bo taką zdiagnozował i teraz potrzeba na to leku.
No to troszkę inaczej
wygląda. Czy ten lek już jest w aptece, on jest dostępny, czy wy zamawiacie pod konkretnego pacjenta?
Różnie. Mamy różne drogi. Podstawowa sprawa to jest receptariusz szpitalny. W szpitalu jest coś takiego jak receptariusz, jak szpitalna lista leków. I tutaj jest komitet terapeutyczny, który tą listę tworzy. Czyli komitet terapeutyczny, czyli przedstawiciele wszystkich klinik i wtedy razem wspólnie wprowadzamy leki na szpitalną listę, a apteka musi zadbać o to, żeby te leki były w szpitalu, żeby były umowy przetargowe na te leki i żeby zawsze były na półce dostępne. Oczywiście Szpital Uniwersytecki rządzi się swoimi prawami. Mamy bardzo specyficzne choroby, bardzo specyficznych pacjentów. Mamy bardzo dużą różnorodność, dlatego mamy też inne tryby pozyskiwania leku. Leki, które nie są na szpitalnej liście leków, ale są potrzebne dla danego pacjenta i też musimy je zamówić.
Te leki z receptariusza to są te, które muszą być na stałe i dodatkowe leki, które zamawia się w zależności od tego, jakie terapie są prowadzone, czy programy programy lekowe w szpitalu.
Zdecydowanie
i tutaj
tak.
Też państwo zapewne musicie śledzić jakieś ministerialne listy leków refundowanych, które na
oczywiście.
Przykład nowe wchodzą, prawda, możliwości terapeutyczne do leczenia pacjentów. Teraz niedawno taka lista została opublikowana.
Wczoraj została opublikowana świeża lista. My oczywiście śledzimy to wszystko, my wiemy zawsze troszkę prędzej, co się może na tej liście pojawić.
I co? I wtedy się zamawia i tym pacjentom
najpierw musimy pomyśleć o umowie przetargowej, ale tak, są różne tryby i pozyskujemy te leki, jak najbardziej tak.
Te kompetencje takie, których uczycie się jako farmaceuci na studiach, czyli no, znajomość, prawda, farmaceutyków dostępnych na rynku, to jest podstawa, podejrzewam. Trzeba po prostu być na bieżąco właśnie. Ale czy są jakieś inne zadania, które wiążą się z jakimiś innymi kompetencjami niż te, które właśnie uczycie się na studiach?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że farmaceuta to jest specjalista od leku. I tego się uczymy na studiach, że jesteśmy specjalistami od leku. Natomiast to, co spotykamy później w pracy już jako farmaceuta szpitalny, no to musimy tutaj troszkę się pouczyć, bo na przykład prawo o zamówieniach publicznych to jest coś, czego raczej na studiach no nie mieliśmy, przynajmniej jeszcze parę lat temu. Dzisiaj farmacja też jest bardzo mocno zinformatyzowana. Dziś apteka szpitalna, ja myślę oczywiście o aptece naszej, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, która apteka jest bardzo nowoczesna, zautomatyzowana. Dlatego te farmaceuta te umiejętności inne musi nabyć.
I jak chociażby obsługa tego wielkiego komputera robota, tak, do przygotowywania leków cytostatycznych, czyli tych leków podawanych pacjentom, których leczy się z powodu chorób nowotworowych, tak?
Tak. Obecnie w aptece mamy już dwa nawet roboty, które służą do przygotowywania leku cytostatycznego. Tak, obsługa tych urządzeń należy oczywiście do farmaceuty. Tylko że te urządzenia są tak intuicyjne, są cieszą farmaceutę w szpitalu, że my bardzo szybko uczymy się obsługi takiego
Pani
urządzenia.
Pani doktor, a dlaczego była potrzeba w ogóle, żeby to robot pracował nad lekiem cytostatycznym?
Taka potrzeba jest obecnie w farmacji, ponieważ my myślimy przede wszystkim o bezpieczeństwie i o jakości. To są rzeczy, które na studiach farmaceutycznych nam wpojono bardzo i tego się trzymamy. Przede wszystkim jakość tego leku i chodzi nam o bezpieczeństwo i pracownika, który wykonuje ten preparat, ale pacjenta przede wszystkim.
Bo to są związki jakieś toksyczne, tak?
Są to różne związki. To są związki, które musimy traktować potencjalnie jako związki niebezpieczne. Nie chodzi o to, że one się rozleją i zaraz coś się wydarzy na skórze, bo to nie tak działa. Natomiast my mamy dużą świadomość substancji, z którymi pracujemy. Mamy też dużą świadomość ekonomii, ponieważ te związki zazwyczaj są bardzo drogie. Dlatego też automatyzacja w aptece szpitalnej, która się dokonała, no to przyświecało nam też parę takich ważnych rzeczy. To bezpieczeństwo i jakość, o którym mówię. Ale też
to bezpieczeństwo,
ekonomia.
Pani doktor, o którym pani mówi, ja już się tak strzelę w to pytanie, to dotyczy tego, żeby to pacjent, odbiorca tego leku nie było pomyłek, tak? Czyli żeby dostał tą dawkę, którą ma dostać, dopasowaną do jego choroby
tak
przede wszystkim, ale też wagi, nie wiem, masy ciała.
Powierzchni ciała. Tak.
To są różne czynniki, które trzeba uwzględnić, przygotowując ten lek dla konkretnej osoby.
Dokładnie
to nie jest
tak,
że leki do chemioterapii stoją gdzieś na półce w szpitalu i po prostu pani pielęgniarka, która je podaje, ściąga z półki. Tylko dla każdego indywidualnie jest szykowana dawka, która przyjeżdża na oddział i jest później podawana, tak?
Tak, farmacja onkologiczna, hematologiczna to jest dziedzina, która bardzo mocno w ostatnich czasach się rozwinęła. Leki są bardzo skomplikowane i dawki są indywidualne dla każdego pacjenta inne. Dlatego ta automatyzacja, która się dokonuje teraz w aptekach szpitalnych, no ma na celu właśnie zadbać o to bezpieczeństwo, czyli tą jakość. Chodzi zacznijmy najpierw od pracownika apteki. Pracownik apteki, który jest obciążony tą wiedzą właśnie, jaki to jest związek, dodatkowo wie, dla kogo to robi, dla człowieka chorego. My pracujemy też dla oddziału pediatrycznego, dla dzieci i te daweczki tam są zupełnie inne. Przychodzimy do pracy, każdy ma jakieś swoje obciążenia i myśląc o tym, że robimy dla dziecka lek, naprawdę jesteśmy bardzo skupieni. Staramy się zrobić jak najlepiej. Natomiast kiedy robimy to przy użyciu robota, ten stres związany z tym, czy my się pomylimy, czy my dobrze zobaczymy podziałkę na strzykawce i dobrze wyciągniemy ten lek, odpada.
Robot to po prostu robi.
Robot po prostu
nie
robi.
Myli.
Robot to, my akurat mamy to szczęście i pracujemy na robocie, który pracuje na algorytmach sztucznej inteligencji. I naprawdę jest tak, że my musieliśmy go najpierw nauczyć czytać fiolki z lekiem. My musieliśmy tego robota bardzo dużo najpierw nauczyć, dlatego proces wdrażania troszkę trwał. Ale satysfakcja, którą mamy obecnie z tego, że właśnie pracujemy w takim miejscu, gdzie leki mamy pewność stuprocentową, że są wykonane prawidłowo, bezpiecznie, najlepiej. Co więcej, to bezpieczeństwo to jeszcze mamy daleko po tym idzie, ponieważ my mamy raporty poprodukcyjne z każdego leku. To są zdjęcia wykonane przez właśnie robota, który ma w sobie zamontowanych 16 kamer i każda sekunda produkcji leku jest fotografowana, monitorowana, więc jeśli ktoś będzie chciał sprawdzić kiedyś, czy rzeczywiście ten lek dla danego człowieka był dobrze wykonany, nie ma problemu.
Jest dokumentacja.
My mamy dokumentację, to też daje nam bardzo dużo, duży komfort, taki spokój, że czujemy się po prostu bezpiecznie, tak?
A pani doktor, czy każdy farmaceuta, który jest zatrudniony w aptece szpitalnej, to jest farmaceuta kliniczny? Tak można powiedzieć? Właśnie, jaka jest różnica?
To znaczy, to są pojęcia. Jak to wygląda? Wygląda to tak,
bo
że...
my takie pojęcie słyszymy często, tak. Coraz częściej, farmaceuta kliniczny.
Tak, fajnie, bardzo się cieszę, że to się słyszy i że właśnie farmaceuta zostaje jak inaczej zauważany. Natomiast farmaceuta po studiach ma możliwość specjalizacji, dalszego uczenia się. I wtedy się wybiera albo farmację szpitalną, albo farmację kliniczną, albo farmakologię, tak jak ja wybrałam ileś lat temu, albo farmację apteczną. Farmacja szpitalna i farmacja kliniczna i farmacja i farmakologia to są te dziedziny, gdzie właśnie farmaceuci znajdują pracę w aptece szpitalnej. Farmacja kliniczna jest stosunkowo młodym takim odłamem farmacji, bo dotychczas była tylko farmacja szpitalna. Teraz rzeczywiście młodzi ludzie chętnie idą na specjalizację, wybierają farmację kliniczną i fajnie, bo widzimy taki trend, że ten farmaceuta jest potrzebny nie tylko w
aptece. Czym polega jego rola? On robi coś innego niż taki farmaceuta, który tylko w aptece szpitalnej pracuje i przygotowuje te leki, o czym już pani tu opowiedziała nam. Czym się różni praca?
My w naszej aptece mamy obecnie 6 specjalistów farmacji klinicznej i specjalista farmacji klinicznej, podobnie jak specjalista farmacji szpitalnej, zgodnie z ustawą o zawodzie farmaceuty, może świadczyć usługę opieki farmaceutycznej dla pacjenta przy pacjencie. I my to już robimy.
Na czym to polega? To znaczy pacjent może poprosić o
jest
jakąś konsultację,
szeroka.
Leży sobie w szpitalu człowiek i na przykład ma całą baterię leków, które przyjmuje. Przychodzi z tym wszystkim do szpitala w wielkiej siatce na przykład.
Tak, tak? Jest, dokładnie.
I wtedy taki farmaceuta kliniczny wkracza do akcji, żeby pewne sprawy rozwiązać, nie wiem, też na zlecenie może lekarza czy pielęgniarek. Jak to działa?
Zdecydowanie zawsze działamy w zespole. Zawsze jesteśmy w komunikacji z lekarzem, bo to lekarz jest odpowiedzialny za pacjenta, za jego terapię, za jego diagnozę, za jego leczenie. Farmaceuta zawsze jest specjalistą od leku, tak? Ale jest... Ja jakiś czas temu w szpitalu podjęłam taką inicjatywę o zerowych kosztach pod tytułem Zaprzyjaźnij się z farmaceutą. I to jest sprawa bardzo fajna, polecam i to się przyjęło, bo w tym momencie, kiedy zaproponowaliśmy właśnie lekarzom taką inicjatywę o zerowych kosztach, zaprzyjaźnić się z farmaceutą, drzwi naszej apteki właściwie się otworzyły dla lekarzy. Lekarze zaczęli nas odwiedzać, rozmawiać i w związku z tym właśnie na przykład obecnie farmaceuci chodzą na oddział chirurgii i tam wspólnie z lekarzami chodzą na oddziały, na obchody i jeśli jest jakiś pacjent, bo jakie są zalecenia dla farmaceuty klinicznego. Jeśli jest pacjent po 65 roku życia, pacjent, który ma wielochorobowość, który przyjmuje
właśnie baterię leków. Tak,
więcej niż 5 leków, tak naprawdę powinien mieć zrobiony przegląd lekowy. I za to odpowiedzialny jest farmaceuta. Farmaceuta kliniczny wtedy przegląda, wyłapuje na przykład, to właśnie niestety to jest bardzo powszechne, że pacjenci przyjmują bardzo dużo leków i dodatkowo dużo suplementów diety.
Te leki i suplementy często się wykluczają, albo działają antagonistycznie.
Czasami się nakłada na siebie i to wszystko farmaceuta kliniczny jest w stanie bardzo szybko wyłapać i wykluczyć.
Czyli pacjent dostaje wtedy taką informację,
Zawsze lekarz.
Trzeba zmodyfikować, a lekarz dostaje,
zawsze
tak?
Dostaje taką informację lekarz. Lekarz dostaje taką informację, że tutaj te leki na przykład są z tej samej grupy, mają ten sam punkt uchwytu. Ten lek na przykład z tym lekiem no niekoniecznie dobrze razem działają, bo jeden na przykład może hamować działanie drugiego. Takie informacje dostaje lekarz i wtedy lekarz po tej informacji odpowiednio dalej działa, tak?
Mhm. Niewiele osób jednak jeszcze, tak sobie myślę, słyszało, a jeszcze mniej chyba skorzystało z takiej usługi farmaceuty klinicznego, bo to jest chyba cały czas jakaś rzadkość. No, w szpitalu klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego funkcjonuje, tak jak pani powiedziała, ale nie we wszystkich szpitalach, prawda?
W każdym
szpitalu będzie farmaceuta kliniczny?
Pewnie kiedyś tak, ale myślę, że jeszcze trochę czasu potrzeba na to. Niestety takie usługi farmacji klinicznej nie są wycenione. I myślę, że to jest jeszcze jakiś ten problem. W naszym szpitalu my już od trzech lat mamy taki punkt farmaceutyczny, do którego przychodzą pacjenci, którzy są w programach lekowych. Pacjenci, którzy najpierw są u lekarza, a później przychodzą do nas właśnie i tam... I tam ten farmaceuta właśnie czasami widzi tą siatkę z lekami różnymi. Ten farmaceuta...
Zabiera pacjentowi.
Nie zabiera, ale właśnie mu rozrysowuje, rozpisuje, co ma zrobić i przede wszystkim się dopytuje.
To jest trochę bałagan, prawda? Bo pacjenci chodzą do różnych lekarzy, różnych specjalistów.
Tak, każdy swoje leki niestety nie pozwala nam na taką właśnie...
Często nawet lekarze nie wiedzą, że byli ci pacjenci u kogoś innego, kto już coś podobnego przepisał, bo pacjent pytany, tak, co bierze, jakie leki bierze, no to mówi taką niebieską tabletkę, albo zieloną tabletkę, albo czerwoną, prawda? I nie potrafi nawet nazwać czasami.
Dlatego jeśli to taki pacjent spotyka się z farmaceutą, to on inaczej rozmawia, ponieważ taki farmaceuta pyta się o właśnie, inaczej zadaje pytania i bardzo dużo informacji może uzyskać.
W Wielkiej Brytanii farmaceuta kliniczny, mówię o tym, do czego pewnie my w Polsce byśmy dążyli, ma bardzo szerokie kompetencje, na przykład może przepisywać leki, a nawet samodzielnie nadzorować niektóre programy lekowe, przyjmowanie tych leków przez pacjentów. Oczywiście w takiej współpracy z zespołem medycznym. Bo zna najlepiej właśnie działanie tych leków i też bierze odpowiedzialność pewnie większą za to, co pacjent zastosuje. My w Polsce do takiego modelu byśmy dążyli, czy jednak nie?
Na pewno musimy zmienić troszkę system edukacji, bo my patrzymy właśnie na Wielką Brytanię, na Francję, jak wygląda tam właśnie rynek farmaceutyczny. Natomiast tam jest inny system edukacji, bo student, który przychodzi na studia medyczne w tych właśnie ośrodkach, to czy on wybierze studia lekarskie, czy farmaceutyczne, to dopiero później się okazuje.
Czyli ten początek jest taki sam.
A później dopiero wybierają swoje drogi. U nas jest inaczej. U nas kwestia edukacji, jakbyśmy tak I to się dzieje. To się małymi kroczkami i też uczestniczę w tym troszeczkę, więc widzę, że to się zmienia, ale myślę, że to jest taka sprawa, że trzeba to zrobić bardzo delikatnie, ale na pewno tak, jest to gdzieś przyszłość.
A jeszcze na koniec przed przerwą chciałam panią zapytać, czy chory albo rodzina w szpitalu może poprosić o taki przegląd lekowy, o którym pani powiedziała, o tej siatce, prawda, z lekami, żeśmy tutaj sobie trochę żartowały, ale czy są takie możliwe konsultacje na prośbę pacjenta, czy to jednak jeszcze w aptece można bardziej skorzystać, czy już w czasie pobytu w szpitalu również?
Ja odpowiadam tylko za naszą aptekę. Nasza apteka jest bardzo otwarta, nasi farmaceuci są bardzo otwarci i jeśli tylko, jeśli jest taka potrzeba i lekarz nam powie, że jest taka potrzeba, to my zawsze to zrobimy, tak. Oczywiście, jeśli nam lekarz o tym powie, że fajnie jest, żebyśmy...
Lekarzowi pacjent ewentualnie mógłby taką potrzebę zgłosić.
Tak, jasne.
Doktor nauk medycznych Wioleta Kaliszan, specjalistka w dziedzinie farmakologii, kierownik apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, jest moim i państwa gościem. Teraz kilka minut przerwy i wracamy do rozmowy.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor nauk medycznych Wioleta Kaliszan, specjalistka w dziedzinie farmakologii, kierownik apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Witam panią ponownie.
Witam.
W aptece szpitalnej UCK w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym przygotowywane są do podania chorym różnorakie terapie w różnorakich indywidualnych dawkach, tak? Czyli to są leki takie kierowane do konkretnej osoby.
Zdecydowanie tak.
Nie ma takiego, że państwo przygotowujecie, odmierzacie jakąś tam jakiś tam wymiar tego leku i to ląduje gdzieś tam na oddziale i wszyscy tak samo dostają.
Nie. Wszystko od momentu, kiedy pacjent jest przy lekarzu i lekarz programuje dla niego terapię, to wtedy już wchodzi w grę farmacja.
To też są takie leki, które pielęgniarki podają po prostu z receptariusza, nie wiem, przeciwbólowe.
No tak.
Które są
to
mniej
są
więcej...
Takie spółki.
Są te takie robione
Ale są leki indywidualne i każdy pacjent jest inny. Myślę tutaj o dawkowaniu, o terapii, jaką ma zaleconą przez lekarza. I my dostajemy dokładnie dane pacjenta i my dostajemy to, co lekarz zlecił dla konkretnego wybranego pacjenta.
I teraz pani doktor, jeśli tak rzeczywiście jest, że te leki są indywidualnie szykowane dla konkretnej osoby i robi to apteka szpitalna, to ja rozumiem, że są pewne schorzenia, pewne choroby, których nie da się leczyć w każdym szpitalu, dlatego jest ten podział, że te choroby już bardziej skomplikowane, wymagające chociażby programów lekowych, takich umów zawieranych z ministerstwem bezpośrednio. Nie da się leczyć tych chorób, nie wiem, w szpitalach na przykład powiatowych. Trzeba się udać do szpitala albo specjalistycznego, albo wręcz akademickiego jakiegoś, który prowadzi tego typu leczenie, bo też ma taką aptekę, która taki lek przygotuje.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim ma takich specjalistów, którzy potrafią leczyć skomplikowane choroby. Ma budżet, który można wykorzystać właśnie na terapie bardzo drogie, indywidualne i ma aptekę, która jest w stanie takie leki przyjąć, przechować w odpowiednich warunkach i przygotować indywidualne dawki.
I teraz w waszym ośrodku, to jakie leki właśnie w ten sposób i w jakich schorzeniach są podawane?
Właściwie tak w naszym ośrodku to są wszystkie leki świata, jakie tylko można. I oczywiście, jeśli miałabym powiedzieć, wskazać grupę leków, która jest największą grupą leków, którą my stosujemy, to są leki używane przy chorobach nowotworowych, to są leki hematologiczne, onkologiczne i przede wszystkim leki biologiczne, leki immunomodulujące.
Czyli to są leki, które...
Które są na przykład w katalogu chemioterapii, które są w programach lekowych, które pacjenci uzyskują poprzez właśnie taki sposób jak RDTL, czyli ratunkowy dostęp do technologii lekowych. To są bardzo skomplikowane leki.
Czyli to są takie leki, którymi nie można leczyć w szpitalach gdzieś tam w mniejszych ośrodkach.
Zdecydowanie. Mamy kontakt z takimi lekami, co jesteśmy pionierami w Polsce, że taki taki lek u nas jest, tak?
Mówiłyśmy o tych robotach, które przygotowują terapie cytostatyczne. A ja chciałam panią zapytać, jeszcze teraz się dużo mówi o tak zwanej sztucznej inteligencji, AI. Mhm. Czy wy korzystacie z takich jakichś modeli sztucznej inteligencji w swojej takiej codziennej pracy?
Tak,
ten robot właśnie tak działa? Czy...
Tak, sztuczna inteligencja dla farmacji jest przyszłością. W naszej aptece ona jest. Robot, który u nas działa, to działa na algorytmach sztucznej inteligencji i rzeczywiście no i informatycy, bo my jesteśmy farmaceutami, prawda? Ale informatycy, inżynierowie, wszyscy zapewniają nas, że ten robot, który u nas jest, to jest rzeczywiście prawdziwy robot i prawdziwa sztuczna inteligencja.
Pani jest też wykładowczynią na Wydziale Farmacji. Uczy się studentów już coś więcej o tej AI w tej chwili, żeby oni mieli taką świadomość, że to w ogóle jest i to można wykorzystać, albo jak to wykorzystać? Czy to dopiero jest taka wiedza praktyczna, jak trafiają na przykład na praktykę, czy do pracy w aptece szpitalnej, to wtedy dopiero się przygotowuje ich do pracy właśnie z tą sztuczną inteligencją?
No to na razie jest oczywiście to, co oni, jak są studenci farmacji u nas na praktykach, na stażach, to rzeczywiście mają wtedy pierwszy kontakt z prawdziwym robotem, z prawdziwą sztuczną inteligencją. To się dzieje praktycznie u nas, ale ta sztuczna inteligencja właśnie wykorzystywana u nas w aptece i robot jest do obsługi jest tak prostym narzędziem, że nauka dla młodego człowieka, który dzisiaj właściwie nie jest dla niego problem obsłużyć iPady, to jest żaden problem.
Czyli to nie jest żadna wielka sztuka obsłużyć tego robota.
Nie jest sztuką obsłużyć robota.
Od dziecka kontakt z urządzeniami elektronicznymi.
Tak.
A czy wracam jeszcze do tego, że apteka szpitalna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym jest taką, można powiedzieć, bazą dydaktyczną też dla właśnie studentów farmacji na Wydziale Farmaceutycznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. I to jest takie często pewnie pierwsze miejsce, gdzie w ogóle student się spotyka, ma kontakt i może zobaczyć pracę farmaceutyczną tak od zaplecza w szpitalu. To ma znaczenie. Oni mają okazję wtedy się przekonać, że to jest ta właśnie droga zawodowa, nie apteka otwarta gdzieś tam w mieście.
Zdecydowanie tak.
I wolą to, coś takiego. Jak to
się dzieje? Teraz na przykład kończy u nas 31 marca skończyło staż studenci właśnie farmacji. I właściwie większość z nich od razu zostawia swoje CV, że oni by chcieli u nas pracować. Są takie osoby, które powiedział, że nie, nigdy w życiu w aptece szpitalnej, ale po odbyciu stażu właśnie u nas w aptece, dziewczyna powiedziała, że nigdzie indziej, tylko w aptece szpitalnej. Tak, to jest właśnie ten czas, kiedy oni przychodzą na praktyki zawodowe i widzą, jak wygląda praca w szpitalu, w aptece. To jest zupełnie inna praca, niż oni mieli wyobrażenie o pracy w szpitalu.
A czy farmaceuci pracujący w aptekach szpitalnych, oni mogą się w jakiś sposób rozwijać naukowo, czy na przykład biorą udział w badaniach klinicznych, bo szpital Uniwersyteckie Centrum Kliniczne jest taką też bazą, można powiedzieć, dla nauki i działań prowadzonych przez badaczy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Wszystkie badania kliniczne, które są w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym, to są w aptece szpitalnej. Farmaceuta jest w zespole badawczym, jest członkiem zespołu badawczego. Musimy sobie uzmysłowić, że farmaceuta dzisiaj jest członkiem wielu właśnie zespołów, między innymi zespołu badawczego, zespołu terapeutycznego, zespołu żywieniowego. Farmaceuta w szpitalu ma bardzo dużo ścieżek rozwoju. Oczywiście, jeśli chodzi o rozwój naukowy, jak najbardziej tak. My współpracujemy
bardzo... Jeśli
chodzi
właśnie o te badania naukowe, czy
tak,
prowadzenie pracy naukowej, no to na czym polega to zaangażowanie farmaceutów?
No bo musimy powiedzieć o dwóch sprawach. Badania kliniczne to jest jedna sprawa, a badania naukowe to jest inna sprawa, bo myśląc badania naukowe, to myślę o tym, że na przykład jesteśmy opiekunami prac magisterskich. Myślę o tym, że publikujemy na przykład z Wydziałem Farmacji ponieważ tworzymy wspólne prace, tak? My jesteśmy tak otwartą apteką, właściwie też mamy taką tezę, która gdzieś u nas w szpitalu zaistniała wśród naszych lekarzy. Powiedz nam, co chcesz, a my to zrobimy. I rzeczywiście tak jest. Lekarze, którzy jeżdżą na różne kongresy, sympozja, przyjeżdżają i mówią, słuchajcie, potrzebne nam by było to i to i to. Czy możecie to zrobić? I rzeczywiście my wtedy czytamy, sprawdzamy literaturę, konsultujemy się właśnie z Wydziałem Farmacji i rzeczywiście robimy postaci leków takie, które na przykład nie są dostępne u nas w Polsce, bo też trzeba zaznaczyć, że jeśli chodzi o dostępność leków w Polsce, bywa różnie. Bywają braki na rynku i wtedy właśnie tutaj wychodzi farmaceuta, który myśli, jak można temu zaradzić.
A pracujecie na przykład też z badaną konkretną cząsteczką, która na przykład w ramach badań klinicznych jest podawana pacjentom, zanim to stanie się takim lekiem ogólnodostępnym już później po przeprowadzeniu tych badań?
Tak, zdecydowanie. Wszystkie badania kliniczne, które profesorowie właśnie pracujący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym prowadzą, to farmaceuta zawsze, nie ma badania, w którym nie ma farmaceuty. Farmaceuta zawsze jest w tym zespole badawczym. I co należy do obowiązków takiego farmaceuty? Farmaceuta jest odpowiedzialny za lek w badaniu klinicznym.
Czyli tą cząsteczkę badania.
Tak, czyli za przyjęcie tej substancji do apteki, za odpowiednie przechowywanie, bo trzeba też pamiętać, że przechowywanie leków jest bardzo wymagające i należy nadzorować każdą drogę, jaką ten lek przejdzie, zanim trafi do pacjenta.
To ja się wstrzelę, zanim pani będzie mówiła dalej, bo to myślę, że może słuchaczy zainteresować, bo często słuchacze, kupując nawet lek w aptece, pani farmaceutka czy technik farmacji, który to sprzedaje, mówi, trzeba trzymać w lodówce. Dlaczego ta lodówka jest tak istotna?
Dlatego, że taka jest forma leku i należy zachować właśnie wszelki...
Jeśli nie będziemy w lodówce, to może stracić możliwość
tak, żeby ten
działania,
lek był,
tak?
Żeby ten lek był skuteczny, to musi być przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli jest napisane, że ma być przechowywany w temperaturze od 2 do 8, to on musi być 2 do 8. Oczywiście, jeśli przed podaniem trzeba go wyjąć, no to wyjmujemy i ile godzin przed podaniem go wyjąć. I to są bardzo istotne rzeczy, na które rzeczywiście pacjenci może nie zawsze, bo kwestia transportu do domu, tak, z apteki, to też jest ważna sprawa. Jeśli mamy lek, który należy przechowywać w temperaturze 2,8, na dworze jest 30 stopni, bo jest gorąco, bo jest lato i my taki lek niesiemy do domu, zadbajmy o to, żeby jednak on był w jakiejś torbie termolabilnej przechowywany, tak? Przenoszony do domu.
Wróćmy teraz do tych badań klinicznych, o których pani zaczęła mówić. Ja przerwałam, nie chciałam, ale nasunęło mi się takie pytanie. Więc jeśli przychodzą te cząsteczki, prawda, od producenta, rozumiem, czy z jakiegoś ośrodka?
No przychodzą on właściwie to się nazywa od sponsora, tak, od sponsora, który ma, projektuje takie badanie, tak?
Tak, to państwo, rozumiem, monitorujecie też później jakieś skutki uboczne tej cząsteczki, tego leku, jeśli one by się pojawiły, czy właśnie te dobroczynne działanie tej cząsteczki u pacjenta. Na tym polega też rola farmaceuty, czy to już się lekarz tym zajmuje, badacz?
W badaniach klinicznych jest troszkę inaczej. Badania kliniczne mają swój protokół ściśle, który trzeba go przestrzegać. W badaniach klinicznych farmaceuta jest przede wszystkim odpowiedzialny za przyjęcie tego leku do apteki, za przechowywanie go w odpowiedniej temperaturze i za odpowiednie przygotowanie do podania i potem przetransportowanie do pacjenta. Jeśli chodzi o badania, o kwestie działań niepożądanych, to jest ściśle określone protokołem i to raportuje już lekarz.
Czyli wasze zadanie to jest doprowadzenie, żeby pacjent otrzymał właściwą dawkę
w odpowiednim stężeniu.
Jakie, rozumiem, że w badaniach naukowych, w badaniach klinicznych taki farmaceuta może też później publikować i te badania, publikacje później są jakoś, że tak powiem, wykorzystywane w praktyce klinicznej, czy w praktyce później aptecznej waszej, bo macie jakieś swoje spostrzeżenia i one mogą być wdrożone. Jak to wygląda w praktyce później?
Jeśli chodzi o badania naukowe i o to, czy możemy publikować, jak najbardziej tak. Mamy taką możliwość publikacji i to się dzieje rzeczywiście, oczywiście na przykład w zespole z wydziałem farmaceutycznym, czy sami, jeśli chodzi o naszą aptekę, możemy publikować, tak, jeśli mamy jakieś spostrzeżenia, jeśli chcemy pokazać światu, że można zrobić coś inaczej niż się robiło przez ileś tam lat, to tak, jak najbardziej możemy to publikować. I to rzeczywiście później to działa w normalnej praktyce szpitalnej.
Chciałam panią zapytać na koniec naszej rozmowy o pani takie marzenie, bo dwa roboty już pani ma w tej aptece.
Tak, mam bardzo dużo marzeń.
Właśnie, to proszę powiedzieć, co by wam pomogło w unowocześnianiu farmacji szpitalnej.
Ja mam to szczęście, że...
O czym pani marzy?
Że rzeczywiście, że to, o czym tak sobie marzyłam parę lat temu, to wszystko się ładnie dzieje. Teraz sobie tak marzę, żeby właśnie farmacja kliniczna bardziej się przebiła właśnie, tak? Bo my to robimy, ale robimy to jeszcze tak bardzo, bardzo pomału. I tylko, że nie wiem, czy to jest marzenie, bo ja wiem, że tak się stanie.
Czyli
marzenia to są takie,
co
się nie stanie, a to ja wiem, że to się stanie.
To, co mówiłyśmy troszkę o tej Wielkiej Brytanii, tak, że taka samodzielność i...
Samodzielność, właściwie większa ilość farmaceutów, to też jest bardzo ważne.
Większa liczba w szpitalu, tak?
Większa liczba w szpitalu, zdecydowanie tak, bo to też jest bardzo ważne. W naszym szpitalu mamy bardzo dużo czynności, bo nie powiedziałyśmy jeszcze o innych rzeczach, które robimy, o żywieniu na przykład... pozaelitowym, to też jest...
Przygotowuje się te mieszanki, prawda?
Tak, mieszaniny i to też są indywidualne mieszaniny dla danego pacjenta. Nie ma jakiejś karty menu, że paru pacjentów dostaje takie samą mieszaninę. Każdy dostaje zupełnie inną.
Każdy potrzebuje innej ilości białka,
oczywiście.
Czy witaminy jakieś, czy
aminokwasów. Jest bardzo indywidualne i tutaj farmaceuta jak najbardziej w tym uczestniczy od początku do końca. Dlatego my mamy też pracownię leku jałowego. Mamy pracownię, w której dzielimy indywidualnie dawki antybiotyków na przykład dla pacjentów z różnych powodów. Z takich powodów na przykład, że leki są drogie, a my je dzielimy indywidualne dawki, żeby przy łóżku pacjenta pielęgniarka nie z jednej fiolki podawała trzem pacjentom, tylko my w warunkach jałowości pełnej dzielimy te daweczki i już personel pielęgniarski dostaje odpowiednią dawkę, którą może dać bezpośrednio do pacjenta.
To ile na dobę wychodzi z waszej apteki
leków?
W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym takich właśnie preparatów, leków, które trafiają do
pacjenta?
Jeśli
miałabym jeszcze dodać do tego maści, które idą tonami tak naprawdę, bo my robimy maści w tonach, jeśli miałabym powiedzieć. Leku cytotoksycznego idzie dziennie tak od 300 do 400 dawek.
Czyli
dziennie.
Tu codziennie jest pacjentów, którzy są leczeni z powodów onkologicznych.
Tak, nie tylko onkologicznych, bo pracownia przygotowuje leki też dla pacjentów kliniki dermatologii, okulistyki, reumatologii,
ale
choroby
autoimmunologiczne. Czyli łącznie wszystkiego ile?
Myślę, że tak około 1000 dawek dziennie wykonujemy. Leków takich robionych. Tak, jak najbardziej, na pewno. To jest tak skromnie. Jakbym miała jeszcze doliczyć badania kliniczne, które też są indywidualnie robione dla pacjenta, to...
To wypada podziękować państwu za wasze zaangażowanie, za waszą pracę w imieniu pacjentów, w imieniu słuchaczy. Dziękujemy bardzo.
No, my się cieszymy tylko, że możemy w tym uczestniczyć.
A ja dziękuję za pani przyjście do studia, za udział w audycji. Doktor nauk medycznych Wioleta Kaliszan, specjalistka w dziedzinie farmakologii, kierownik apteki szpitalnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, była moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.